Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Dawid rzekł do Saula: niech Pan mój się nie trapi. Twój sługa pójdzie stoczyć walkę z tym Filistynem. Saul odpowiedział Dawidowi: to niemożliwe, byś stawił czoło temu Filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Powiedział Dawid: Pan, który wyrwał mnie z łap lwów i niedźwiedzi, ocali mnie również z ręki tego Filistyna. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, niech Pan będzie z tobą. Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał zamiast kieszeni, i z procą w ręce skierował się ku Filistynowi. Filistyn przybliżał się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy Filistyn spostrzegł Dawida i mu się przyjrzał, wzgardził nim dlatego, że był młodzieńcem i to rudym o pięknym wyglądzie. I rzekł Filistyn do Dawida: czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył Filistyn Dawidowi przez swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: zbliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł Filistynowi: ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i oszczepem. Ja zaś idę na ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie odda cię Pan w moją rękę. Pokonam cię i utnę ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu powietrznemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest z Izraelitami. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem ani oszczepem Pan ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc odda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał Filistyn i zbliżał się coraz bardziej ku Dawidowi, ten również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistyna. Sięgnął do torby pasterskiej i wyjąwszy z niej kamień, wypuścił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, tak że kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem. Kamieniem z procy trafił Filistyna i zabił go, chociaż nie użył miecza. Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem, chwycił jego miecz, a dobywszy z pochwy, dobił go i odciął mu głowę. Gdy spostrzegli Filistyni, że ich wojownik zginął, rzucili się do ucieczki.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi, a był tam człowiek, który miał usłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał usłą rękę: stań tu na środku. A do nich powiedział: czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego, życie ocalić, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy, spojrzawszy wokoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Czyli faryzeuszom wcale nie chodziło o szabat, o piety w stosunku do tajemnicy szabatu, ale chodziło o to, jak wyeliminować osobę Jezusa Chrystusa, która jest nadmierną konkurencją w stosunku do nich. Szabat potraktowali jako wilczy duch, który miał wpaść Jezus, a on jedynie później na oczach ludu przymierza zasypiał. Muszę wam powiedzieć, że Dwukrotnie w życiu przeczytałem całość poematu Boga Czeka Marii Waltorty i nosiłem w sobie mniemanie, że już dość znam. Tym razem znowu sięgnąłem do opisu, jak to tam dokładnie było. I ku memu zdziwieniu nie pamiętałem tego, że ten człowiek z pustą ręką Bogu ducha winien, nieświadom, był właśnie poproszony przez faryzeuszy, żeby się znalazł w synagodze Kafarnaum, bo rzecz odbywała się w Kafarnaum, mówiąc mu, na pewno cię zobaczy i cię uzdrowi, bo tak zwykł czynić. Jeżeli Jezus przywołuje tego człowieka i pytanie kieruje do swoich wrogów, to tym samym odsłania ich intrygę, mówi, wiem o co wam chodzi. To mi odpowiedzcie, jaka jest wartość waszego argumentu przeciwko mnie, że w szabat nie mogę wyświadczyć miłości temu biednemu człowiekowi. Bo przecież w każdym cudzie, który czynię, odpoczywa miłość Ojca w tym człowieku, w tym dziecku. I to dziecko odpoczywa w Ojcu. Bóg jest. Popatrzcie, jaki piękny pocałunek miłości mnie spojrzał. Spotkał. Powiedzcie, czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Jak żałosny jest wasz argument, który zorganizowaliście przeciwko mnie, którym się posługujecie. Gdyby Bóg nie był po mojej stronie, jego martwa ręka pozostałaby martwa. Nie ożyłaby. Żałosny jest wasz argument. Czy w szabat nie wolno realizować miłości? Czy w szabat Bóg nie chciał się z wami spotykać, by odnawiać z wami przymierze, przywołując te cuda, które on uczynił, inaugurując historię Starego Testamentu, która była obietnicą, że wreszcie mnie wyśle jako spełnienie szabatu i we mnie miłość Ojca odpocznie, a każdy z was poprzez mnie w Ojcu. Czy szabat nie jest po to, żeby Bóg mógł świadczyć dobro? Ten człowiek miał martwą uschłą rękę, ale wam coś wyżej uschło. Co wyżej wam uschło do końca? Wam uschło rozumienie szabatu jako źródła życia, a przecież Pismo Święte, prorocy Jeremiasz mówi, że szabat jest po to, żebyście pamiętali, że jesteście ludem przymierza. Nie wolno z przymierza zrobić cysterny, gdzie woda gnije, śmierdzi, nie jest zdrowa. Przymierze jest po to, żebyście czerpali wodę życia ze źródła, z tego źródła. Bóg jest zawsze taki sam, jaki był kiedyś, taki jest dzisiaj. Tak samo chce wylewać swoje wody życia. Wczoraj wam przypomniałem z Apokalipsy świętego Jana Apostoła, co przez wieki będzie dawać nam każda z osób Trójcy Świętej i że Duch Święty będzie źródłem wód życia, realizował to, co obiecał poprzez proroka Ezechiela w rozdziale 47. Popłyną wody życia, a my będziemy tymi drzewami na brzegu, będziemy owocować. Wyście w swej niedobrej gorliwości, której źródłem jest szatan, chcieli zasypać źródła życia w dniu szabatu poprzez chwasty, poprzez zasypywanie mułem, piaskiem. Próbowaliście zasypać źródła życia. Ale źródło ma to do siebie, że ma moc samooczyszczania. W górach jak zasypiemy jakieś napotkane źródełko, to jak wracamy tym samym szlakiem, ono już normalnie pulsuje. Źródło ma moc samooczyszczania. Bóg jest takim źródłem żywym życia, że ma moc samooczyszczania. Właśnie ja przyszedłem poczyszczać źródła, żebyście nie pili wód zatęchłych, zgniłych, nie niosących życia. Dziś tego człowieka ja uzdrawiam z faktu, że ma uschłą rękę, ale w gruncie rzeczy w nim uzdrawiam rozumienie szabatu, że Bóg jest po mojej stronie, Jahwe jest po mojej stronie. Was będę próbował uzdrowić z tej innej martwicy, pychy, egoizmu, zachwytu nad sobą, własną pobożnością. Wtedy, kiedy wy będziecie próbować do końca zasypać źródła życia we mnie, w moim człowieczeństwie Wielki Piątek, ale w zmartwychwstaniu wybuchnie takie źródło życia, tylko czy wy z niego skorzystacie? Czy znowu uwięzi was duch pychy, demon? I warto przy tej okazji sięgnąć do tych czytań z pierwszej księgi Samuela, z dnia wczorajszego i dzisiejszego. Bóg nakazuje Samuelowi, wczoraj o czym czytaliśmy, nie smuć się, że tak fatalnie spisał się Saul. Idź namaść jednego z synów Jessego, którego ci wskażę. I pada stwierdzenie Samuela: usłyszy o tym Saul i mnie zabije. I mnie zabije. Ha! Nie tylko jego by zabił, ale wymordowałby cały ród Dawida, z którego pochodzi Dawid, Jessego. Czyli znowu postępuje jak Herod. Wywłaszczył Boga króla, chce zawłaszczyć. Ja nie mogę przegrać. Ja nie mogę przegrać. No i dzisiaj czytaliśmy o tym, że Dawid jako chłopiec, ani jeszcze wojownik, ale też jest już nie dziecko, przeżywa wewnętrzną oczywistość, że ma skonfrontować się z Filistynem, wojownikiem, i że to będzie zwycięstwo. Wybrał 5 gładkich kamieni ze strumienia. Jest to zapowiedź tego, że ten, który przyjdzie pokonać wrogów ludu Bożego, pokona poprzez 5 ran Goliata, demona, który ukrywa się za Jerozolimą, za narodem wybranym, jednym kamieniem w czoło. A Jezus krzyżu uderzy, zechce uderzyć w nasze głowy, w nasze czoła, że Ojciec nie jest miłością, że Bóg nie jest miłością. I mieczem, mieczem swego wroga, swego przeciwnika odetnie mu głowę. Oczywiście, że Jezus mieczem krzyża odetnie demonowi głowę. Rzecz w tym, żebyśmy my już wiedzieli, że tam, gdzie jest demon, że łatwo go pokonujemy miłością z krzyża obecną w nas. Amen. Ten mit, że Bóg zamilkł, mit, za którym jest demon dzisiaj. To prywatne objawienie. Demon. Pycha. Planów osób nieraz konsekrowanych. Żeby ludzie sięgali. Bo Jezus naprawdę dał po to, byśmy w naszych czasach pełni zaczęli rozumieć Ewangelię.